przeżywalność do 2-3 do 5 lat, a ja już po 13 lat po diagnozie żyję, jest wszystko w porządku. W wieku 18-19 lat to człowiek wchodzi w życie, tak? Czyli jak ktoś się śmieje, piękne samochody, szybkie kobiety, ale odwrotnie, tak? Szybkie samochody, piękne kobiety. No, moja pasja były samochody, brałem udział w rajdach samochodowych. Mam licencję rajdową i wyścigową, startowałem w Mistrzostwach Polski. Byłem DJ-em, więc to też sprzyjało temu. W ciągu dnia ratownikiem, więc no, można powiedzieć ekstremalnie, no bo ratownik to ratowanie życia, coś może stać się, rajdy tak samo ekstremalnie, bo to prędkość, kluby nocne, tak, kluby nocne również, no bo to niebezpieczeństwo, narkotyki, alkohol, jakieś niesamowite historie. Można powiedzieć, że prowadziłem bardzo aktywny typ życia, ale bardziej rozrywkowy typ życia, ale zawsze byłem w porządku do innych ludzi, zawsze nikogo nie krzywdziłem i wszystkim po prostu to chwytałem, że tak powiem, życia garściami. W związku z tym, że brałem udział w wyścigach samochodowych, to było tak, że miałem lekkie zawroty głowy. To było tak, że tak w pewnym momencie zaczęło się tak, że jak skręcałem głowę w lewą stronę w ten sposób, to tak miałem zawrót głowy trwający sekundę, dwie, nic więcej. I więcej nie miałem żadnej dolegliwości.
Wrzesień 2000 roku. Wojtek odbiera pierwsze wyniki rezonansu magnetycznego. Diagnoza jest jednoznaczna.
Ta diagnoza, którą dostałem, no było taki moment w moim życiu, że cały świat mi się zawalił. To było jakby tak, że podcięły mi się skrzydła i usiadłem i zacząłem płakać, bo nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. No bo jeżeli w wieku 19 lat się dostaje wynik, jakby wyrok, teraz mi się łezka kręci wokół, no bo teraz uważam, że to jest najbardziej przykry moment w moim życiu, no bo no pierwszy to był taki moment jakby załamania, no bo świat się zawali na głowę i nie wiedziałem, co sobą zrobić na początku. Dzwonię do mamy, mówię jej diagnozie, mama zemdlała, pogotowie zabrało do szpitala, no bo nerwicy dostała przez to.
Mimo przerażenia i niepewności Wojtek nie poddaje się. Znajduje w sobie tyle odwagi, że postanawia walczyć.
No w wieku 19 lat nikt nie chce skończyć swojego życia, prawda? To po prostu poprzez tą diagnozę musiałem szybko dojrzeć. Odpowiednie priorytety w życiu musiałem sobie ustawić, tak? Czyli zdrowie przede wszystkim numer jeden. No i musiałem chwytać byka za rogi i pokazać, że mogę wyjść z tej ciężkiej choroby. To było tak, że musiałem się spiąć w sobie i musiałem jakby czerpać z własnej energii takich wewnętrznych, tak, żeby żyć. No bo to było moje być albo nie być. Zaczęliśmy poszukiwać do jakiego lekarza się udać. No i trafiliśmy na lekarza, który jest specjalistą w dziedzinie neurochirurgii i jest uważany za najlepszego, jeżeli chodzi o całą Polskę. Oficjalnie było tak, że jak trafimy do tego lekarza, natychmiast trzeba operować, to można za chwilę uciskać, mogę zacząć nie widzieć, nie mówić, nie oddychać, bo nie będzie takiej możliwości.
Jest zalecenie lekarskie, jest też decyzja. Miesiąc po diagnozie pierwsza operacja, wyjątkowo niebezpieczna, bo przypadek jest nietypowy. Pacjent może się nie obudzić. Wszystko przebiega jednak prawidłowo, choć nie bez powikłań. Wojtek nie cieszy się szczęściem zbyt długo. Wyniki nie są dobre, wskazują na nawrót choroby. Szybka decyzja sprawia, że na kolejną operację pacjent nie czeka zbyt długo. Wszystko się udaje, ale znowu pojawiają się problemy.
Po drugiej operacji miałem problem z chodzeniem, z mową, z jedzeniem, z równowagą. Mam paraliż lewej strony twarzy, mam niedowład lewej nogi, nie czuję po prostu nie zimna, nie czuję ciepła, nie czuję bólu. Jest pewno, że to pewne dolegliwości, które są pooperacyjne, no bo przed operacją nie miałem żadnej dolegliwości. Myślę, że był idealny, a pooperacyjnie niestety no, jestem osobą niepełnosprawną. Tak? I nie cieszę się z tym dobrze, no bo zawsze się lubiłem uśmiechać, teraz mój uśmiech nie jest taki, jak jest, bo się uśmiecham tylko jedną częścią twarzy, bo drugiej nie mogę, mam sparaliżowaną. Potrzebowałem czasu, żeby dojść do siebie, żeby stanąć w ogóle na nogi, żeby normalnie chodzić, mówić, jeść, no bo miałem z tym problem.
Mimo to Wojtek znowu odnajduje w sobie siłę, by walczyć ze słabościami.
Te moje niedociągnięcia przeszkadzały mi w tym, co robiłem do tej pory, tak? Ale mimo wszystko, tak jak wspomniałem, byłem ratownikiem, więc spędzałem dużo czasu na basenie, pływałem, trenuję cały czas pływanie. Trzeba po prostu przyzwyczaić się do tego. Ja przechodziłem rehabilitację intensywną, to też dużo dało. Odpowiednie masaże, no i to też jakby, no i dużo sportu, tak, na co dzień, żeby te niedociągnięcia jakby zniwelować. Udało mi się to w większym stopniu, no ale cały czas są. Po drugiej operacji mój stan był kiepski. Ja w lipcu miałem drugą operację, a we wrześniu poznałem moją żonę, Anię. Ja nie mówiłem, że Ania nie zakochał się we mnie, no bo nie wiadomo, co się ze mną stanie. Mój stan jest taki, że mogę odejść i za chwilę nie będzie. Nie jestem ci robić przykrości. Mówię, no co ty, przestań, będzie dobrze. No i po 9 miesiącach, jak się poznaliśmy, zaszła w ciążę, tak? Więc no, tak miało być. Wszystko tak, jak się ułożyło. Mamy pierwsza nasza córeczka Ola, 10 lat teraz ma, druga Wiktoria ma 6 lat, no i też Ania mi dała dużo wsparcia, tak jak Anię poznałem po tej drugiej operacji, już miałem to blisko osobę, która była ze mną. Była ze mną w każdym momencie, to jest dużo łatwiej.
Też mam do Pani na chwilę. Mogę się przysiąść?
Wojtka podziwiam za hart ducha, za bardzo silną w ogóle taką chęć życia. Żyje pełną piersią, stąd jest sport, stąd są, podejrzewam, góry, ale głównie za taki właśnie hard, za pozytywność w swoim życiu ogólnie, nawet jak są ciężkie momenty, no bo życie jest różne. Zawsze patrzę na to pozytywnie, czasami mnie aż ta pozytywność drażni, tak? To jest dla mnie czasami aż do przesady, aż nienaturalne, ale tak ma, tak? Jest po prostu pozytywny do bólu.
A jak długo jesteście małżeństwem?
Małżeństwem jesteśmy 11 lat, a znamy się 12 lat. Mhm.
Wiem, że jest to ryzyko, że łączy się to z takim ryzykiem, no niedawne nawet przykłady, że może nie wrócić, tak? W ogóle tego też nie biorę pod uwagę, ale gdzieś z tyłu w głowy wiem, że to jest bardzo ryzykowne, ale w życiu by mi do głowy nie przyszło powiedzieć, słuchaj, nie, nie jedziesz, bo ja się boję. Uważam wtedy, że to jest mój problem, ja powinnam sobie jakoś to poukładać w głowie, żeby on mógł też z drugiej strony spokojną głową jechać, że my tu w domu jesteśmy, czekamy i to wszystko jest poukładane. Często jak rozmawiam ze znajomymi, to jest takie pytanie, jak dajesz radę? W ogóle nie podchodzę do tego, jak daję radę, bo dla mnie jest to normalne. Po prostu Wojtek taki jest i akceptuję go takim, jakim jest.
Intensywna rehabilitacja cofa część objawów. Zmiany są jednak oporne na chemio i radioterapię. Lekarze chcą operować co roku. Wojtek rezygnuje z tej propozycji. Przecież tak niedawno brał udział w samochodowych mistrzostwach Polski. Był radosnym nastolatkiem z pasją do samochodów. Postanawia szukać dalej.
Coś jest nie tak. Czuję się doskonale. Moje dolegliwości się nie powiększyły, które miałem. Więc się nie zgadzam z tym, jak znowu. No i zacząłem poszukiwać. No, zacząłem jeździć. Pojeździłem po całej Polsce, po różnych największych klasach specjalistach, neurochirurgach i każdy, jak usłyszał nazwisko mojego lekarza, to nikt nie chciał podważyć jego diagnozy. Wszyscy mówili to samo. Mówiłem, to się nie zgadza. To ja się dalej z wami nie zgadzam, no bo tak nie jest. Ja się czuję dobrze. Nie podam się żadnej kolejnej operacji, bo kolejne operacje tylko zwiększały moje deficyty, nie polepszały mój stan zdrowia, tylko pogarszały. Każda operacja wiąże się z wielkim zagrożeniem życia i utratą tego zdrowia i życia, więc nie podam się kolejnej operacji. No i w związku z tym, że miałem rodzinę w Szwecji, był konsulem właśnie mój wujek, atasze takim handlowym, zacznij mi konsultację w Szwecji. No i tam pojechałem i poddałem się rezonansowi magnetycznemu głowy. Wysłałem im wszystkie moje badania dotychczasowe, wszystkie zdjęcia, diagnozy. No i po tym badaniu wyszło, że mój stan jest stabilny. Nie ma potrzeby żadnej operacji, tylko trzeba obserwować, nic więcej. No i żyję cały czas. Poddaję się kontrolnie rezonansowi magnetycznemu głowy, żeby kontrolować to. Trafiłem właśnie poprzez takie różne kontakty do Bożeny Schleicher, która zajmuje się... On, do niej trafia ludzie, którzy już nie mają żadnych szans. Lekarze dają miesiące, życia, dni i ona wyciąga takich ludzi. Tak jak ja u mnie. Wyeliminowałem mięso, nie jem mięsa, nie jem namiału, nie jem chleba, nie jem ziemniaków. Moja dieta głównie się opiera na warzywach, na roślinach strączkowych, ciemnych makaronach, na kaszach. To wszystko musi być zbilansowane w odpowiedni sposób, tak żeby ten posiłek był pełnowartościowy.
Medycyna chińska i dieta makrobiotyczna pozwalają Wojtkowi wieść normalne, spokojne życie, ale też do czasu. W 2009 roku pojawia się kolejny cios, nowa choroba, guz ślinianki przyusznej. Wybrana przez niego dieta nie pomaga. Guz w szybkim tempie z rozmiaru ziarenka zamienia się w guz o wielkości jajka. Wojtek nie ma wyboru. Poddaje się kolejnej operacji.
Od momentu, kiedy ja wyczułem sobie guzik guzka takiego pod uchem, bo do momentu operacji minął prawie rok czasu. I bez zwlekania z operacją, ponieważ to było znowuż splot nerwów. To groziło mi to, że po operacji, gdyby się ona nie udała, to bym miał paraliż z drugiej strony twarzy. Więc ja sobie nie wyobrażałem życia w ogóle, żeby spojrzałem z obydwu stron. I ja tego próbowałem niekonwencjonalnie się leczyć, żeby się udało bez operacji. Niestety się nie udało. No i poddałem się tej operacji, tutaj miałem strasznego stracha, że może się nie udać. Guza usunięto w całości razem z ślinianką, więc nie ma możliwości, żeby odrósł. Więc no, jakby było mi mało, tak jeden krzyż dostałem, potem drugi w formie guza ślinianki przyłusznej, no i też dałem radę, prawda? No i kolejne operacje przeszedłem, kolejne blizny, kolejny strach, kolejny jakieś takie uczucie niepewności, no ale no, dałem radę, no cały czas jestem aktywny i cieszę się życiem.
Po powrocie do zdrowia Wojtek postanawia pokazać innym chorym osobom, że można walczyć nawet z największymi trudnościami. Współpracuje z Gdyńską Fundacją i na jej prośbę wchodzi na Mont Blanc.
W związku z tym, że lubię aktywnie spędzać czas, jeżeli ktoś mi proponuje wejść na najwyższy szczyt Europy i uczestniczyć w takiej akcji, to bez wahania zgodziłem się na to. I wszedłem jako laik, bo ja góry znam tylko z nart, bo jeżdżę na nartach. Udało nam się. Mieliśmy więcej szczęścia niż rozumu, no bo bardzo szybko zdobyliśmy ten szczyt. W ciągu 16 godzin weszliśmy i zeszliśmy z niego. To jest w ogóle wyczyn dla osób, które chodzą po górach niesamowity, co dopiero dla takiego laika jak ja. Ale udało się, no. Udało się. Staliśmy na najwyższym szczycie Europy. Wielki był sukces, no bo wielki, tak. Pokazaliśmy innym, że można, no, że można by się realizować, zobacz, czy ty. To właśnie tak się spytałaś, czy to miałbyś też pokazania własnego ja, tak, że ja potrafię, ta osoba, która już jest niepełnosprawna, z takim dosyć dużym bagażem doświadczeń, wchodzi na szczyty, no bo to też nie, dla mnie było wyzwanie, tak jak wspomniałem, konsekwentnie dążyłem do tego, dlatego też nie miałem siły zawahania w górach, nie czułem zmęczenia, nie czułem jakiegoś tam załamania, ja w ogóle byłem pierwszą osobą chyba na tej wysokości, która była w dwóch trepanacjach czaszki, prawda, no to nie wiadomo jak się było, ja mogę tam zostać w górach, no bo mógł obrzęk mózgu być, mogę być różne niedotlenienie, a szczególnie w moim przypadku, jeżeli miałem już dwa razy otwieraną głowę, to moje, jakby miałem jeszcze większe ryzyko, że coś się stanie ze mną. Ja w ogóle nie wahałem się, żeby nie wejść tam. No i wszedłem, czułem się doskonale. No i sukces, prawda?
Po powrocie z gór Wojtek czuje się dobrze. Na tyle dobrze, że 3 lata później stawia sobie kolejny cel. Znowu chcąc pokazać innym, że niepełnosprawność nie znaczy ograniczenie, mężczyzna wspina się na najwyższy szczyt Ameryki Południowej. Tutaj jednak przygoda kończy się zupełnie inaczej.
Aconcagua, prawie 7 tysięcy metrów. Andy, ta wyprawa nie była już tak piękna i tak bajeczna jak ta pierwsza wyprawa na Mont Blanc. Było bardzo ciężko, były duże wysokości, była bardzo niesprzyjająca pogoda i nie do końca by współtowarzysze tacy, jakbym oczekiwał. Nie wiem, że byłem pierwszy raz na takiej wysokości, niezbyt dobrze się czułem, bo nie mogłem przez pierwsze dni tam przebywając na tej wysokości miałem, nie mogłem zasnąć, było ogromne zmęczenie, to zmęczenie narastało we mnie, bardzo psychicznie dostałem po tej wyprawie. Tutaj jakby z szczytu nie zdobyliśmy, ponieważ przeszkodziły nam warunki pogodowe. Daliśmy na 6300, zabrakło nam 600 metrów do zdobycia szczytu. Wiatr był taki mocny, że po prostu nie dało się iść, dlatego musieliśmy zawrócić. Próbowaliśmy kilkakrotnie nas pogoda, że tak powiem, nie dała szans na zdobycie tego szczytu. I jedna z tych osób, która właśnie była, miałem z nim jakiś kontakt taki pozytywny, dostała obrzęku mózgu na wysokości ponad 6000 metrów. Na tej wysokości nie latają helikoptery, a w związku z tym, że ja jestem silny i byłem z jednych bardziej, tak powiem, aktywny fizycznie w tej grupie, to ja go znosiłem z innym jego przyjacielem i z przewodnikiem na dół. 6000 na moim ramieniu, że tak powiem, ja się z kolegą jego, znosiliśmy go na 4300, zamieć śnieżną, w mróz, wiatr i dałem radę, tak? To też jakby, no może miałem brać udział w tym wyprawie, może rzeczywiście nie zdobyć tego szczytu, bo to było tak, że ja zawróciłem trochę wcześniej. Ja byłem w obozie z tym właśnie, z kolegą, który miał ten obrzęk mózgu i z taką jedną dziewczyną. Jakby ja zawróciłem, z nim rozmawiałem normalnie, wyszedłem na chwilę z namiotu i ja go znalazłem po 2 minutach leżącego nieprzytomnego na namiocie. Ja go znalazłem. Ta osoba druga nie wychodziła w ogóle z namiotu, więc może gdybym go nie znalazł, gdyby nie była szybka moja reakcja, no bo ja zobaczyłem, co się dzieje, on był nieprzytomny, był kotał i tak, ja szybko pomyśleć. Obok była inna grupa Amerykanów, która zdobywała szczyt, szybko podbiegłem. No właśnie to było Na tej wysokości się nie biega. Na tej wysokości się chodzi bardzo powoli, w związku z tym, że jest mniejsza ilość tlenu, większe ciśnienie. Ja zacząłem biec i ja zacząłem mieć problem z oddychaniem, no bo zadyszki, że tak powiem, na tej wysokości i musiałem, że tak powiem, na chwilę zatrzymać się, zapalić nóż oddech, wyregulować ten oddech i podejść spokojnie krokiem do tej drugiej grupy. Tam był coraz częściej lekarz, który poprosił o pomoc, podszedł ze mną i zdiagnozował, że ma obrzęk mózgu, czy natychmiast go znieść na dół, no bo dał mu leki, które jakby spowolniły tempo tej choroby i jakby trochę mu to zeszło i był na tyle przytomny, że może mógł powrócić nogami, no bo on normalnie nie chodził. Tam ledwo stał na nogach, ale mógł stanąć na tych nogach. A ten kolega, który miał te problemy, to był ponad 100 kg żywej wagi, więc to był dorosły, rosły facet. Nie było łatwo. I byłem zły na cały świat. Dlaczego ja? Dlaczego to mnie trafiło? Dlaczego taka choroba? Dlaczego te liczne deficyty? Co musiałem zrobić takiego w życiu, że mnie coś takiego trafiło? Bo tutaj uważam, że to nic się dzieje przypadkiem. Coś tam musiałem tak naskrobać kiedyś, nie wiem, może w swoim zeszłym życiu, czy wcześniejszym wcieleniu, że musiałem to przeżyć. Moja żona mówi mi, że trafił na ciebie, ponieważ byłeś nie tyle mocny i daj z tym radę. Gdyby trafił na kogoś innego, to już ty może ta osoba by się poddała i by nie żyła. To pokazałeś, że można, tak? Wciąłeś byka za rogi, pokazałeś, że można wieść ciężkie choroby i stanąć i normalnie żyć, no bo do tej pory żyję normalnie, tak? Nic nie robię, co bym nie mógł robić, no. Wszystko, co robię, chcę być najlepszy. Też wynika z tego, że ja dużo zawsze uprawiałem sportu od najmłodszych lat i to mi przełożyło się na życie prywatne i zawodowe, czyli ambitne, czyli no the best, jak to mówi Wojtek, ty musisz robić wszystko najlepiej. Mówię, no już tak mam, tak, że jestem ambitny, a mówisz, że jesteś zbyt ambitny, no może to jest w sobie przerost ambicji, ale wydaje mi się, ja na przykład tak lubię, bo ja jak coś robię, to lubię robić dobrze, nie lubię robić byle jak, tylko staram się robić dobrze i to też mi pomogło w mojej chorobie, że jak już wziąłem się za nią, to nie wziąłem, robiłem to na połebkach, w połowie, tylko robiłem na 100%, no bo to było moje być albo nie być. Gdybym po prostu może nie oddał się temu, tak jak się zaangażowałem w moje zdrowie, moje chęć życia, to może bym sobie nie rozmawiał w tym momencie, no bo by się nie udało. Choroba mnie nauczyła tego, że trzeba czerpać z życia codziennie, z każdej minuty. Musiałem sobie ustawić pewne priorytety w życiu, przedstawiać tak, że życie jest najważniejsze. Przy tym wszystkim, co mnie, tak powiem, trafiło, jakieś niedociągnięcia albo takie codzienne sprawy są dla mnie małe po prostu przy tym. Po prostu no, się śmieję z tego. No, to przy tym wszystkim, jeżeli człowiek się kilka razy otrze o śmierć i żyje dalej i się realizuje, to takie słabostki życia codziennego są dla niego niczym.
Nie boisz się?
Ja już nie mam czego bać w życiu. Może taki zbudna, taki zrozumiały, taki pewny siebie, niczego się nie boi. No ale to nie historia, to mam w praktyce w związku z tym, co mnie trafiło, to mnie wzmocniło, tak? Co cię nie zabije, to cię wzmocni. To się niestety zgadza, no bo każda choroba, każde, tak powiem, te moje problemy zdrowotne wzmocniły mnie tyle, że ja się niczego już nie boję.
A jeżeli guz na przykład odrośnie?
No, jest takie ryzyko, tak? Ale ja nie dopuszczam takiej myśli w ogóle do siebie, że może pójść to w tym kierunku, że na zasadzie odrośnie. A teoretycznie jest to możliwe, a ja wiem, że praktycznie nie da rady, że po prostu, że jestem tyle silny i tak myślę w ten sposób, że odrośnięcie guza jest niemożliwe. No, gdyby hipotetycznie zakładamy, gdyby odrósł, no to też bym stawił czoło i dałbym radę, no bo inaczej bym, mam dla kogoś żyć, mam dwójkę dzieci, mam wspaniałą żonę i chcę dalej żyć, nie chcę w wieku 30 lat odchodzić z tego świata, tylko chcę dalej korzystać, czerpać z życia garściami, tak? Guz jest cały czas, to żadna operacja nie usunęła go w całości, tylko w części. Bo moje dziecię ten guz obumarł, nie jest ukrwiony, nie jest w układzie krwionośnym. Troszeczkę się zmniejszył, ale cały czas jest. No i może będzie do końca życia, może po już tam latach zmniejszy się, że w ogóle go nie będzie. To już czas pokaże. Ja mam guza mózgu, ale nie myślę w tych kategoriach, że coś mam w głowie. Nie, po prostu to jest fakt, że go mam i się tego przyzwyczaiłem i nie ma to żadnego wpływu na moje życie. Ja to tak czuję raczej w tej kategorii własnej osoby, tak, nie poddałem się, że miałem tyle w sobie takie pokłady energii i tyle chęci życia i walki z tą chorobą, że pokonałem tą chorobę. Że nie pod... Wydaje mi się, że najważniejsze jest w jakimkolwiek leczeniu, czy konwencjonalnym, czy niekonwencjonalnym, najważniejszym jest aspektem, żeby uwierzyć w to, co się robi i być pozytywnie nastawionym do tego, że to mi pomoże. Że i mieć chęć walki. No bo jeżeli ktoś będzie brał najlepsze leki, najlepszych specjalistów się leczył, jeżeli nie wierzy w to, co robi, że to przyniesie efekt pozytywny i nie ma chęci życia i walki, no to nic nie pomoże.